fragment, główny fragment Pisma Świętego, który, na którym będę opierał moje rozważanie, moje kazanie, pochodzi z drugiego listu do Koryntian, rozdział 4. Drugi list do Koryntian, rozdział 4, wersety od 7 do 10. Od 7 do 10. Drugi list do Koryntian, rozdział 4, wersety od 7 do 10. I tak czytamy w tym słowie. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszące, aby życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Chyba nigdy w moim życiu to słowo nie było mi tak bliskie, jak mi jest bliskie w obecnym czasie, który przeżywam. Szczególnie chcę zwrócić tu uwagę na werset 7, bo na tym wersecie chcę oprzeć to moje rozważanie. Są trzy takie myśli. Naczynie gliniane, to jest pierwsza myśl. Naczynie gliniane, druga myśl, skarb. I trzecia myśl, moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga. To się samo układa. Wiecie, Boże Słowo jest tak niesamowite, tak cudowne, że kiedy tylko je przeczytamy i chwileczkę się na nim zastanowimy, to ono samo nam się układa w jakąś taką całość, w takie zrozumienie. I pierwsza rzecz, naczynie gliniane. Nie wiem, czy zwróciliście kiedyś uwagę, ale ten werset z 1 Mojżeszowej 2,7 ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi. Tu mamy z prochu ziemi, tchnął w nozdrza jego dech życia. Niektóre tłumaczenia mówią z gliny ziemi. Podejrzewam, nie znam się na języku hebrajskim, ale podejrzewam, że ten wyraz hebrajski może oznaczać proch ziemi, może oznaczać także glinę ziemi. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu, z gliny ziemi. To by się zgadzało. Apostoł Paweł tutaj nie tworzy nic nowego, tylko odwołuje się po prostu do pierwszej księgi Mojżeszowej, że ukształtował Pan człowieka z gliny. Co myślimy na temat gliny? Jakie jest to naczynie z gliny? Wiemy, że w tym czasie, kiedy te listy były pisane, były też naczynia ze złota, ze srebra, z miedzi i były też naczynia gliniane. Naczynia gliniane mają do siebie to, że są kruche, nietrwałe, słabe, możemy powiedzieć. Kiedy upadnie takie naczynie z wysoka na kamień, na bruk, może się rozbić. Ja wiele lat myślałem, że jestem silny. Nie chorowałem, bo był taki okres, że 25 lat praktycznie nie widziałem lekarza, oprócz dentysty czasami. Także wydawało mi się, że też jestem takim naczyniem, które jest jak gdyby no, mocne, silne. A jednak okazuje się, że człowiek jest naczyniem glinianym. I teraz, wiecie, no, czasami trzeba coś przeżyć w swoim życiu, żeby dojść do tego przekonania. No nie zawsze. No, człowiek w niektórych okresach, gdy jest młody, silny, wydaje się, że nic mu nie dolega, że jest w stanie pokonać wszelką przeszkodę. No to też jest może piękna postawa, ale przychodzi też taka postawa, w której odkrywamy, że jesteśmy naczyniem glinianym. A szczególnie to jest ważne w takiej kwestii Bożych, dlatego że w słabości moc się objawia, wiecie? W słabości moc się objawia. Dopóki my jesteśmy mocni, to Bóg nie może być mocny w nas. Więc w słabości Bóg się objawia. I Bóg w Piśmie Świętym przedstawił siebie jako garncarz. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. On sam się przedstawił jako garncarz. W Księdze Jeremiasza, 18 rozdział, werset 6 czytamy. Czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, jak garncarz? Mówi Pan. Oto jak glina w ręku garncarza, tak wy jesteście w moim ręku, domu Izraela. Ja wolę być gliną w ręku Boga, niż w czymś innym ręku. Wiecie, to jest lepiej być w ręku Boga. Pamiętacie, kiedyś Dawid popełnił błąd i prorok mówi, wybierz sobie trzy rzeczy, które mają ci się stać. I on powiedział, że wolę wpaść w ręce Boga niż w ręce człowieka. Chociaż to była mocna kara, jaką Dawid przeżył wtedy i cały Izrael, ale powiedział, wolę wpaść w ręce Boga niż w ręce człowieka. To znaczy, że on wiedział, że Bóg jest sprawiedliwy i że Bóg jest miłosierny. No i tutaj jest powiedziane, że Bóg jest garncarzem i on najpierw musi tą glinę wziąć w swoje ręce. Wiecie, my dzisiaj nie za bardzo wiemy może, jak ten proces kształtowania przebiegał, chociaż to nie jest jakoś skomplikowane, ale wyobrażam sobie, że to trzeba być naprawdę bardzo sprawnym mistrzem, żeby móc ulepić naczynie gliniane. Bo nam się może wydawać, że to takie proste jest. To nie jest takie proste. Bo trzeba wziąć odpowiednią glinę, ale powiedzmy, że już ma tą odpowiednią glinę, a później formuje to naczynie na kole za pomocą rąk. Wielokrotnie musi podnosić i później do zera znów zjeżdżać. Podnosić do zera, żeby ta glina nie zawierała w sobie żadnych pęcherzyków powietrza, bo później, gdy zostanie włożona do pieca, to może takie naczynie po prostu pęknąć. Więc ten proces kształtowania jest dosyć skomplikowanym procesem i on powoduje to, że ta glina jest dobrze tam obrabiana przez ręce garncarza. No i teraz my, słuchajcie, my taki proces duchowy też przechodzimy, formowania przez ręce garncarza, którym jest Bóg. No i to jest proces, który nie jest procesem łatwym dla nas, ale on ma być błogosławiony, bo w tym naczyniu glinianym ma się znaleźć skarb, się ma znaleźć w naczyniu glinianym. Więc to nie jest takie, wiecie, łatwy ten proces. Ale pomyślmy sobie na przykład, co by było, gdyby do naczynia glinianego włożyć skarb, gdy naczynie nie jest wypalone. Gdy nie zostało wypalone. Jeżeli tam coś wlejemy, to glina zmiesza się z tym skarbem. Bo po prostu naczynie nie jest wypalone. Ono już jest uformowane, ale nie jest wypalone i wtedy cokolwiek włożymy do tego naczynia będzie się mieszać z gliną. Może to być taka alegoria, może być taka przenośnia do cielesności naszej. Jeżeli nasza cielesność, wiecie, nie jest ujarzmiona, to wtedy skarb, który Bóg wkłada w to nasze naczynie, to ten skarb może się okazać, że on zostanie przesiąknięty naszą cielesnością. Więc Bóg z tego procesu nie rezygnuje. Kiedybyśmy popatrzyli na różne postacie biblijne, na różne osoby, które były przez Boga używane, to odkrywamy, że każda z tych postaci przeszła proces formowania i proces wypalania. Każda z tych postaci. Weźmy takiego brata już w tej chwili. Weźmy Józefa z Egiptu. Człowiek, który w młodym wieku otrzymał Boże objawienie, że będzie naczyniem wybranym, szczególnym przez Boga. On otrzymał to objawienie, ale nikt inny nie rozumiał tego. Więc jego bracia w zazdrości sprzedali go do Egiptu. To co ten człowiek musiał przeżywać? Sprzedany do Egiptu, później w Egipcie służy u jakiegoś tam pana Egiptu. Tam żona go oskarża niesłusznie o rzeczy, których nie robi. Trafia do więzienia. Wiecie, to wszystko trwa latami. To wszystko trwa latami po to, żeby jednego dnia Bóg zmienił to wszystko w dobro. Ale to łatwo nam się czyta jako historię biblijną. To przekładamy kartki. To jest taka piękna historia biblijna. Ale gdybyśmy się wczuli w to, co musiał Józef przeżywać i przechodzić, będąc tak niesprawiedliwie traktowany. Wszystko, co się stało w jego życiu, było niesprawiedliwością. Od momentu, kiedy go sprzedali bracia, do momentu, który dział się u Potyfara, do momentu, kiedy był w więzieniu, wszystko było niesprawiedliwością. Ale on wiedział jedno, że Bóg jest z nim. Że Bóg jest z nim. Wiecie, i to, że wiedział, że Bóg jest z nim, pozwalało mu na to, żeby on został odpowiednio ukształtowany do tego celu, który Bóg dla niego przeznaczył. Wiecie, łatwo jest się zbuntować i zejść z drogi. Wiecie, to nie jest takie, że często gdzieś ta nasza natura jest taka, że ona się burzy, buntuje, zwłaszcza kiedy jesteśmy bardzo mocno formowani na tym kole, na którym nas stawia. Więc ten bunt powoduje to, że my się chcemy odwrócić, chcemy uciec, nie chcemy się poddać tej Bożej ręce, Bożej dłoni. Ale też na przykład popatrzymy na innego Bożego sługę, na Dawida. Został namaszczony na króla w młodym wieku, ale przecież mija wiele lat, zanim on zostaje królem. I co się przez te lata dzieje? Te lata to są lata udręki, kiedy on musi uciekać z własnego kraju, kiedy musi zostawić własną rodzinę, a później musiał wziąć ze sobą, bo Saul zagrażał tej rodzinie. I on był tułał się, był wielokrotnie zagrożenia życia. To było przygotowanie Dawida do tego momentu, w którym w końcu się okazało, że to namaszczenie na króla się realizuje i zostaje obwołany królem. Więc bracia i siostry, ale nowotestamentowe przykłady tak samo. Nie wiem, czy wyczytaliście to, ale apostoł Paweł po swoim nawróceniu gdzieś brakuje mu trzech lat. Gdzieś się po prostu gdzieś został na osobność zabrany przez Boga do Arabii najprawdopodobniej i tam Bóg przemawiał do niego, tam Bóg dawał mu objawienie, tam on tą Ewangelię, którą głosił, on sam mówi, że otrzymał ją przez objawienie, nie poprzez nauczenie się jej, tylko przez objawienie. I sam apostoł Paweł przez jakiś czas był gdzieś zabrany po to, żeby był uformowanym naczyniem do tego, żeby móc dalej Bożą wolę pełnić. Więc ja mam takie pytanie sam do siebie i może do was, czy my jesteśmy gotowi się poddać Bogu, żeby On nas formował i kształtował? Bo ja myślę tak, że jeżeli się buntujemy, to ten proces nie zachodzi. Bo ten proces zachodzi tylko wtedy, kiedy glina podda się garncarzowi. Bo my mamy własną wolę w porównaniu z gliną, która jest od taka do formowania naczyń. To ona nie ma woli, ona się poddaje bezwiednie ręką garncarza. Ale natomiast my mamy wolę i my możemy albo się poddawać Bogu, albo możemy się buntować przeciwko Bogu. Wtedy, kiedy się buntujemy przeciwko Bogu, ten proces myślę, że nie zachodzi tak, jak powinien zachodzić. Coś się niedobrego dzieje. Więc gdybyśmy spojrzeli na rok 2017, który nam się kończy, jak Bóg kształtował ciebie, jak Bóg kształtował mnie. To jest takie może inne rozważanie, nie podsumowujące osiągnięcia i tak dalej, bo przeważnie, gdy się robi koniec roku, to się człowiek zajmuje swoimi osiągnięciami, co mu się udało, co mu się nie udało. A ja tak was kieruję do tego, co się Panu udało z nami zrobić, a czego się Panu nie udało z nami zrobić w roku 2017. Możemy sobie to rozważyć. No i list Jakuba przypisze, Jakub pisze takie słowa: poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Naprawdę to jest wyzwanie, absolutnie potężne wyzwanie, bo trudno jest po prostu poczytywać sobie za radość, gdy się próby przechodzi. Jedynie możemy to rozważać w dalszym kontekście tego fragmentu. Wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Tylko w tych kategoriach możemy to rozpatrywać, jeżeli wiemy, że doświadczenie wiary prowadzi nas do dzieła doskonałego. Czyli to jest to formowanie naczynia, które będzie przydatne i użyteczne dla Pana. To w tych kategoriach możemy sobie poczytywać to za radość, bo jeżeli nie, to w innych kategoriach no nie ma żadnych szans, żeby sobie poczytać to za radość. Więc pierwsza rzecz, naczynie gliniane. To już no, tak Bóg postanowił, że tak będzie. No i teraz skarb. Skarb. No co jest tym skarbem w tym naczyniu glinianym? Co jest skarbem w naczyniu glinianym? I teraz, kiedy popatrzymy na Boże Słowo, pierwszy fragment, jaki chcę przeczytać, to list do Kolosan 1,27. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Bogactwo chwały tej tajemnicy. Bogactwo chwały tej tajemnicy, Chrystus w nas. To wiecie, to nie jest takie oczywiste. To nie jest takie oczywiste, bo to jest nazwane tajemnicą. A więc tajemnica to jest coś, co jest ukryte, tajemne, coś, do czego dochodzimy po latach, albo coś, co odkrywamy, co nam Bóg powoli odsłania. Tajemnica i ona jest nazwana bogactwo chwały. Bogactwo chwały. A więc jest jakieś wielkie bogactwo chwały, jest to pewna tajemnica i Paweł pisze, jest nią Chrystus w was, nadzieja chwały. Czy pomyślmy, czym możemy sobie pomyśleć, bo to nam się może wydawać takie oczywiste lub nieoczywiste. Żyjemy sobie na tej ziemi, mamy swoje zajęcia, mamy swoje odpowiedzialności, mamy swoje obowiązki, ale wraz z nowym nowonarodzeniem Chrystus zamieszkuje w nas. I to jest ta wielka tajemnica. Ta tajemnica może jest odkrywana, może jest nieodkryta do końca. Nawet więcej, bo nie tylko Chrystus zamieszkuje w nas, ale my zamieszkujemy w Chrystusie. Słuchajcie, to już jest w ogóle jakieś podwójne zabezpieczenie, że Chrystus zamieszkuje w nas, a my zamieszkujemy w Chrystusie, czyli całkowicie jesteśmy w Niego zanurzeni. I więc skarb to jest, skarbem jest to, co pochodzi od Boga. To jest skarbem. Naczynie gliniane jest to, co jest od nas, a skarb to jest to, co pochodzi od Boga. I jak mówię, tym skarbem w tym przypadku jest Chrystus zamieszkujący w nas. Ale nawet Boże Słowo mówi jeszcze coś więcej. W Ewangelii Jana 14, rozdziale 23 wersecie Pan Jezus powiedział takie słowo w rozmowie z Filipem. Odpowiedział Jezus, chyba z Filipem, tak. Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy, u niego zamieszkamy. To jest jeszcze więcej. Chrystus w nas nadzieja chwały, a tutaj Pan Jezus mówił, że do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. I to jest mowa w kontekście Boga Ojca, że Bóg Ojciec i Syn przyjdą i w nas zamieszkają. Wyobraźmy sobie niepojęty Bóg, wieczny Bóg, nieskończony Bóg, wszechmogący Bóg, Bóg, którego nie mogą niebios ogarnąć, jak piszą prorocy. Ten Bóg upodobał sobie w Nowym Przymierzu, że On sobie zrobi mieszkanie w sercu człowieka. To jest w ogóle sprawa niewiarygodna. To jest w ogóle coś niebywałego. To jest coś, co było nieznane w dawnych czasach, dlatego że w Starym Przymierzu Bóg mieszkał w świątyni w Jerozolimie. Ona miała być piękna, miała być przyozdobiona, miała być wielka, miała być zacna, bo faktycznie tam przebywał i tam mieszkał Bóg Izraela. I to nie była przenośnia, to była rzeczywistość. To była rzeczywistość Starego Przymierza. A rzeczywistością Nowego Przymierza jest to, że Bóg zamieszkuje w sercu człowieka. Wiecie, i jeżeli znajdujemy czas, żeby troszeczkę porozmyślać, to porozmyślajmy też o takich rzeczach. O Chrystusie, który jest nadzieją chwały, bogactwem chwały, który zamieszkuje w nas. Bóg Ojciec, który postanowił dla tych, którzy przestrzegają Jego słowa, bo to jest uwarunkowane, słowa mojego przestrzegać będą. A więc dla tych, którzy chcą przestrzegać Bożego Słowa, decyduje się, żeby zamieszkać w nas. No i zostaje jeszcze Duch Święty. Więc mamy Jana 14, rozdział 16-17. Ja prosić będę Ojca i dam wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. A więc mamy komplet. Mamy komplet, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. I to jest ta, jak powiedziałem, to jest wielka tajemnica wiary, wielka tajemnica pobożności do rozważania i do rozmyślania w naszym życiu. Myślę, że to też ma taki praktyczny wymiar, bo to nie tylko taki wymiar teoretyczny, ale to też ma praktyczny wymiar. No i dalej apostoł Paweł w pierwszym do Koryntian 2:12 powiedział, a myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył, abyśmy wiedzieli. Czyli my musimy wiedzieć, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. On najpierw bierze to naczynie gliniane, je formuje, a później wlewa w to naczynie skarb. I tym skarbem jest Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. I do nas mówi, że my mamy wiedzieć, czym jesteśmy obdarzeni, czym jesteśmy obdarowani. Wiecie, wielka sprawa, jaka się dokonuje w Nowym Przymierzu, to przymierze jest dlatego lepsze od Starego Przymierza. Ono jest doskonalsze. Dlatego, że to, co tam miało wymiar taki fizyczny, tu ma taki wymiar duchowy. To, co miało wymiar zewnętrzny, tu ma wymiar, jak powiedziałem, duchowy, głęboki. I właśnie między innymi tajemnicą Nowego Przymierza jest to, że Bóg zamieszkuje w nas. Co jeszcze może być tym skarbem? Czy jeszcze są jakieś rzeczy, które możemy zaliczyć za skarb, który otrzymaliśmy od Boga? Więc ja jeszcze dwie rzeczy napomnę. Pierwszy Piotra 1:18-19, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez Ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Jest jeszcze jeden element, jeszcze jeden później wspomnę, drogocennego skarbu, to jest krew baranka. I my czasami myślimy, że ta krew baranka to ma tylko wymiar duchowy, gdzie ona w sensie jakimś duchowym nas dotyka. Natomiast w tym samym liście, na początku, w pierwszym rozdziale, w drugim wersecie czytamy takie słowa, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Według wziętego z góry postanowienia Boga, Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa. Że my jesteśmy poświęceni ku posłuszeństwu i poświęceni, oddzieleni do pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. A więc tak wygląda z tekstu Pisma Świętego, że w sposób rzeczywisty ta krew jest, my jesteśmy nią pokropieni. Chociaż tego w żaden sposób nie odczuliśmy, nie zobaczyliśmy w sposób fizyczny, to jesteśmy przeznaczeni do tego, żeby być pokropieni krwią Chrystusa. I dlaczego krew Chrystusa ma taką wartość? Dlatego, że to jest jedyny środek we wszechświecie, który zmywa grzech. To jest jedyny środek we wszechświecie, który zmywa grzech. Wyobraźmy sobie, krew Chrystusa jest jedynym środkiem. Gdyby zabrać nam krew Chrystusa, to każdy grzech, jaki popełniamy, zostaje, ciąży na nas dalej. A to jest jedyny środek, który Bóg dał, żeby zmywał grzech. Więc ona jest bezcenna. Dlatego, że grzechu nie da się odkupić środkami finansowymi, zabiegami, staraniami, dobrymi uczynkami, czymkolwiek, co byśmy nawet, gdybyśmy własne życie położyli za nasze grzechy, to i tak nam to nic nie pomoże. Jest tylko jedna rzecz. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. A więc krew oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. I także czytamy, że krew w liście do Hebrajczyków w 9 rozdziale, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienia nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. A więc krew oczyszcza nas od grzechu i krew oczyszcza sumienia nasze od złych rzeczy. Bo każdy grzech, który popełniamy, dewastuje nasze sumienie. Każdy grzech, który popełniamy, coś czyni z naszym sumieniem. To sumienie już nie pracuje tak, jak powinno pracować, aż do momentu, kiedy nie zostanie odnowione znów przez krew Chrystusa. Więc to są dwa ważne takie środki, że krew zmywa grzechy i krew odnawia sumienie człowieka. A to jest niesamowicie ważne, bo dobre sumienie ma ogromne znaczenie, dlatego że ono nas albo ostrzega przed zrobieniem czegoś i później właściwie reaguje, gdy zrobimy coś złego. Bo nie zawsze mamy aż tak ostateczne poznanie wszystkich rzeczy i nie zawsze wszystko wiemy w naszym rozumie. Czasami odczuwamy w duchu pewne rzeczy. I w duchu pewne rzeczy odczuwając wiemy, że to było nie w porządku, co zrobiliśmy. A to właśnie nasze sumienie nas tak ostrzega. I na końcu jeszcze jedna rzecz. 1 Piotra 1,7. Skarb, co jest skarbem. Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Cenniejsza niż znikome złoto. Wypróbowana wiara. Pomyślmy o takiej rzeczy. Nie wiara, tu jest powiedziane, ale wypróbowana wiara. Wypróbowana wiara jest cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane. Więc my jako ludzie, kiedy przychodzimy do Boga, dowiadujemy się, że z łaski otrzymujemy pewną miarę wiary. To z łaski ją otrzymujemy. Mówi na tym, o tym nam list do Rzymian 12,3. Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. I znów dochodzimy do przekonania, że całe nasze zbawienie jest jedną wielką łaską Bożą. Bo nawet wiara, którą posiadamy, jest wiarą, która została nam udzielona. A w liście do Hebrajczyków o Jezusie jest powiedziane, że jest sprawcą i dokończycielem wiary. Wiara nam zostaje udzielona, ale później ta wiara zostaje, już jest jak gdyby dana nam w nasze ręce. I później się zaczyna już coś, co jest dane nam w nasze ręce. Wiarą zostaliśmy obdarzeni, a później ta wiara jest kształtowana, wypróbowywana. Ta wiara jest, nie wiem, na różne sposoby obrabiana przez Boga, tak jak naczynie gliniane. No i okazuje się, że jeżeli wytrwamy w próbach i doświadczeniach, to nasza wiara jest wypróbowana i staje się wtedy skarbem. Wiara już jest czymś ważnym, bo nas zbawia, a wypróbowana wiara staje się skarbem, dlatego że nią możemy wtedy gasić wszystkie ogniste pociski złego. Wtedy możemy sobie poradzić w różnego rodzaju doświadczeniach i kłopotach. A więc bracia i siostry, mamy skarb w naczyniach glinianych i ten skarb powinien nas jak gdyby motywować do tego, żebyśmy w właściwy sposób patrzyli na samych siebie. Co prawda jestem naczyniem glinianym, ale Bóg upodobał sobie włożyć to naczynie gliniane swój wielki skarb. Chrystus mieszka we mnie, Bóg Ojciec, Duch Święty. Krew Chrystusa, jestem nią pokropiony i wypróbowana wiara. To wszystko sprawia, że możemy patrzeć na siebie w kategoriach Bożego wyposażenia. Nie myślimy o sobie za dużo, ale doceniamy skarb, który jest w nas. I to wiecie, to też ma takie ogromne znaczenie w patrzeniu jedni na drugich, bo jeżeli patrzymy też jedni na drugich, to powinniśmy widzieć w drugim człowieku powinniśmy widzieć właśnie to, że ten skarb także jest w nim. Bo jeżeli nie będziemy widzieć skarbu w drugim człowieku, to będziemy go traktować tylko jako naczynie gliniane. A to jest ważne, żebyśmy widzieli, że w bracie, w siostrze też mieszka Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. Że w bracie, w siostrze mieszka wypróbowana wiara i że on jest pokropiony krwią Chrystusa. To nam będzie budować relacje. No i trzecia myśl, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. A więc celem, dlaczego Bóg tak postanowił, że skarb włożył w naczynie glniane, to żebyśmy się nie wynosili, nie pysznili, abyśmy wiedzieli, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. I teraz na przykład, gdy Pan Jezus powiedział, beze mnie nic uczynić nie możecie. I w sensie duchowym taka jest rzeczywistość. W sensie ducha i w tej rzeczywistości ducha nic nie możemy uczynić bez Chrystusa. Może w tej naszej rzeczywistości tu fizycznej coś byśmy mogli uczynić, ale nie w rzeczywistości ducha. I teraz na przykład, jeśli moje kazanie komuś się na coś przyda, to trzeba oddać Bogu chwałę, bo moc, która przewyższa wszystko, jest z Boga, a nie z człowieka. Jeżeli ktoś usługuje, przychodzi i kładzie na kogoś ręce i ten człowiek doświadcza błogosławieństwa przez to, że ktoś się o niego pomodlił, to należy Bogu oddać chwałę, bo moc, która przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. I wiecie, i to jest jak gdyby cała myśl. Jest naczynie gliniane, jest skarb i na końcu moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Jak powiedziałem, to się wszystko układa w jedną całość. No i zmierzając do końca w tym moim rozważaniu, jakie są lekcje dla nas. Pamiętajmy, naczynie gliniane. To jako naczynie gliniane musimy zwrócić uwagę na to, jak funkcjonujemy. Musimy zwrócić uwagę na samych siebie, żebyśmy przypadkiem nie zaczęli zbyt wiele o sobie myśleć, ale też jako naczynie gliniane jesteśmy w ręku Boga. Jesteśmy w ręku Boga, który jest garncarzem, który nas cały czas formuje. On to naczynie gliniane, kiedy już uformuje według własnego wzorca, on wypełnia skarbem i ten skarb jest rzeczywisty, duchowy, ale rzeczywisty. Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty zamieszkują w nas. Krew Chrystusa i wiara tworzą skarb. A wszystko to dla Bożej chwały, a nie dla naszej chwały. Bracia i siostry, tyle na dzisiaj, bo na tyle dzisiaj jestem w stanie. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili, żebyśmy Bogu podziękowali, żebyśmy Bogu oddawali chwałę i cześć. Halleluja, Panie Boże, ja Tobie dziękuję za to, że my możemy się spotykać, że możemy się zgromadzać. Panie Boże, że jako Twój Kościół możemy być razem, Panie, że jako dzieci Boże możemy się nawzajem miłować miłością nieobłudną. Panie, tą miłością, którą Ty wlałeś w nasze serca. Twoja miłość, Panie Boże, jest miłością nieobłudną, bo Ty nas umiłowałeś miłością prawdziwą, szczerą i miłością do końca. I nie wahałeś się przed hańbą krzyża, ale wziąłeś na siebie to cierpienie po to, żeby nas zbawić, po to, żeby nas odkupić. Panie Boże, i Ty bierzesz takie naczynie gliniane jak ja, Ty bierzesz takie naczynie gliniane jak mój brat i moja siostra i Ty naczynie obrabiasz w taki sposób, abyś mógł je później wypełnić dla swojej chwały i dla swojej czci. Panie, jestem Ci wdzięczny za to, że mogę rozumieć to, że jestem tylko naczyniem glinianym. Panie Boże, ale że Ty w to naczynie gliniane swój skarb chcesz włożyć i wkładasz swój skarb. Jestem Ci, Panie Boże, z tego bardzo wdzięczny. I modlę się o samego siebie, szczególnie w tym trudnym dla mnie czasie. Panie Boże, bym nie uciekał od Twojej woli, bym nie uciekał, Panie, od Twoich planów, bym nie uciekał od tego, co Ty przeznaczyłeś, Panie, ale bym mógł z pokorą to przyjąć, Panie Boże, i poddać się Twojej woli, poddać się Tobie, poddać się ręce cudownego garncarza, którym Ty jesteś. Dziękuję Ci za Kościół w Nowej Hucie. Dziękuję Ci za ten zbór, że Ty, Panie, miłujesz ten zbór, że go prowadzisz, że Ty sam go chronisz, że Ty sam go strzeżesz, że Ty sam jesteś obrońcą tego zboru, że Ty sam jesteś fundamentem i głową tego Kościoła. Dziękuję Ci, że te wszystkie miesiące, Panie, Ty tak bardzo troszczyłeś się o ten zbór. Dziękuję Ci za braci, którzy tutaj niosą odpowiedzialność, którzy usługują. Dziękuję Ci za wszystkich, którzy są aktywni w zborze, za wszystkich, którzy współdziałają, współpracują, wiedzą, że w tym czasie należy zewrzeć szyki, że należy być razem, że należy się trzymać razem, że należy pomagać sobie jedni drugim, że trzeba podnosić ręce, jak Mojżeszowi Aaron i Hur podnosił ręce. Taką postawę powinniśmy wzajemnie mieć względem siebie, Panie Boże. Ja Ci o to bardzo proszę, aby tak było w tym zborze, byśmy zaczęli sobie podnosić ręce i wspierać się nawzajem w tym zborze, w tym czasie, w którym jesteśmy, takim dosyć skomplikowanym i trudnym. Ale dziękuję Tobie, Panie, że Ty o nas nie zapomniałeś i nie zapominasz. Na każdą niedzielę przygotowywałeś słowo i dawałeś słowo na każdą niedzielę, że zbór nie był zagłodzony, Panie, ale był nakarmiony. Dziękuję Ci, Panie Boże, że Ty dalej chcesz to czynić, że dalej będziesz się troszczył o ten Kościół, dalej będziesz ten Kościół prowadził i dalej Twoje imię będzie wywyższone, uwielbione. Dziękuję Ci, Panie, że możemy się czuć Czasami jako naczynie gliniane, ale wiemy, że jesteśmy w dobrych rękach, w rękach garcarza. Boże, niech imię Twoje będzie wywyższone, uwielbione. W imieniu Jezusa Chrystusa daję Ci, Boże, chwałę i cześć. Amen.